Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest artystka i przedsiębiorczyni Agnieszka Pudlik. Dzień dobry, witaj.
Cześć Dorota, dzień dobry wszystkim.
To jest taki miks, Agnieszko, powiem, nieoczywisty, mianowicie prowadzisz duży biznes od lat z wielkimi sukcesami. Jesteś właścicielką i twórczynią BB Home, czyli firmy, która wyposaża nam domy w piękne rzeczy. Jesteś też artystką, malujesz obrazy, a ponadto projektujesz wnętrza. I rozumiem, że masz wykształcenie artystyczne, ale to jest bardzo szerokie spektrum. Jak to łączysz?
Wiesz, wydaje mi się, że multizadaniowość to jest taka typowo kobieca cecha, prawda? Tu możemy sobie porozmawiać o tych feministycznych tezach, ale to się w praktyce też spełnia i w biznesie, o czym sama pewnie wielokrotnie się przekonywałaś. Także nie widzę tutaj żadnej sprzeczności. Myślę, że to są, wiesz, takie dopełniające się dziedziny, które w świecie łączenia różnych umiejętności i różnych potrzeb naturalnie wynikają jedne z drugich.
Tylko wiesz co, to jest trochę taki może współczesny świat, że jesteśmy multizadaniowi i tacy turboproduktywni, no bo moja wizja, być może błędna, malarki, to jest natchniona kobieta, która siedzi w swoim studio z pięknym światłem i maluje obrazy. Z kolei przedsiębiorczyni liczy, bo przedsiębiorstwo musi zarabiać, a projektantka wnętrz ma jeszcze wspaniałe relacje z klientami, bo musi projektować wnętrze, którym będą mieszkali przecież ci ludzie, prawda? Więc to są takie niezwykła kombinacja umiejętności, powiedziałabym.
Słuchaj, kombinacja jest prosta, mianowicie musisz być menadżerem i musisz menadżerować te wszystkie strefy razem i sfery. No, można powiedzieć, że tak, malarstwo jest częścią wnętrz od zawsze, od jaskini Lascaux, bo ostatecznie tam te jelonki ganiały na ścianie skalnej, prawda? W związku z tym to nie jest sprzeczność, tylko to jest taka naturalna kontynuacja. Ja też jestem na swojej ścieżce zawodowej, mogę powiedzieć, że taką dużą pętlę, wiesz, zatoczyłam i malować zaczęłam stosunkowo niedawno.
No wiem, tak.
Więc, a w międzyczasie biznes wnętrzarski, czyli sklep z wyposażeniem wnętrz, to też jest taka odpowiedź na potrzeby, no, występuję jako zaopatrzeniowiec, prawda, projektuję, jednocześnie proponuję, to wszystko można jakoś tam połączyć, tak jak w domu, że wiesz, jednocześnie i gotujesz i sprzątasz. Jakoś to się daje zrobić.
Ale interesujesz się sztuką, to w ogóle jest fajny, to jest fajny wątek, że projektujesz te wnętrza i możesz wyposażyć również w obrazy. Interesujesz się sztuką i to malarstwo przyszło ci, skąd to się wzięło, Agnieszka, że nagle stwierdziłaś, dobra, teraz zacznę malować?
Zresztą już chyba kiedyś to powiedziałam, że zaczęłam malować na złość, bo jestem w domu otoczona przez męskie grono, które no, nie szczędzi mi różnych takich złośliwych komentarzy, wiesz, w stylu puszcza płyty. Ojej, no skończyłaś tą Akademię Sztuk Pięknych, to może byś tak namalowała jakiś zachód słońca albo bociany odlatujący z gniazda.
Tak,
wiesz,
ci no dokuczają.
Tak, latami ja sobie tak kiedyś pomyślałam, no pogadi. Gadaj sobie, gadaj, a kto się będzie śmiał, zobaczymy na końcu. No i namalowałam jeden obraz, potem drugi, potem 50. No i mogę powiedzieć, że to takie call to action z wilka i zająca, mojej ukochanej bajki, stało się, widzisz, motorem postępu. Aha. I zaczęłam malować. No bo malowałam na studiach. Ja mam takie dość solidne wykształcenie artystyczne i może dlatego te zainteresowania, wiesz, tak mi łatwo idą po prostu. Czyli dobrze się czuję w tym temacie i mogę coś na ten temat powiedzieć, mogę skomentować rynek sztuki, mogę, wiesz...
Tylko nie masz takiej emfazy, Agnieszka, w tym, wiesz, artyści na ogół są bardzo wrażliwi i tacy, ja to mówię z podziwem, nie z przekąsem, a ty jesteś takim zadaniowcem, takim
no jest, na złość, wiesz, na Śląsku wychowana kobieta, to tutaj, wiesz, o emfazę i latanie wśród chmur, to tak, że ciężko, no wiesz, no bo trzeba sobie jakoś radzić, prawda? Wiesz, wydaje mi się, że nie ma sensu plątać się w tych takich idealistycznych wyobrażeniach, że ta sztuka jest poza życiem. No, sztuka jest częścią życia. Zresztą ładnie myślę, że ta sztuka pierwotna, czyli ta immanentna, że się tak wyrażę mądrze, ludzka potrzeba, żeby ozdabiać swoje otoczenie najbliższe, no to jest właśnie takie bliskie życiu, no po prostu. Więc nie ma co z tego tam, wiesz, wydziwiać i dzielić włos na czworo. Oczywiście nie uzurpuję sobie, wiesz, prawa do wypowiadania się generalnie na temat sztuki. Mm-hmm. To znaczy w historii ludzkości w ogóle była masa geniuszy, którzy wykraczali poza swoje, wiesz, czasy, poza okoliczności, w których tworzyli. To byli też multidyscyplinarni artyści, mm-hmm. o czym wspomniałaś, że multidyscyplinarność to jest wymysł dzisiejszych czasów. Weźmy takiego Leonarda da Vinci, który był inżynierem, który projektował cieki wodne i kanalizacyjne rozwiązania dla Florencji, był jednocześnie konstruktorem samolotów, był jednocześnie malarzem, był jednocześnie anatomem i tak dalej, i tak dalej. Czyli zasadniczo no, człowiek nie jest wymiarowy, jednowymiarowy, jest wielowymiarowy. Im kto bardziej zdolny, im kto bardziej przedsiębiorczy, im kto bardziej głodny życia, tym więcej tych cech łączy w jednym ciele.
Takim twórczym ciele jak twoje.
I ta twórczość, myślę, że wiesz, ona absolutnie może mieć dowolną dziedzinę, w której się ujawnia. Można być twórczym piekarzem i twórczym szewcem. No po prostu, a można być zupełnie nietwórczą osobą z wyższym wykształceniem, która po prostu tylko idzie jakąś ścieżką prostą, nie meandruje nigdzie, to ją satysfakcjonuje, spełnia i wiesz. To są różne modele życia.
Pięknie powiedziane. Można być twórczym piekarzem, szewcem albo nietwórczym człowiekiem z wyższym wykształceniem, nawet artystycznym. Agnieszka, czy ty obrazy wystawiasz? Masz jakieś wystawy? Wiem, że te obrazy zamawiają u ciebie, na przykład redakcja na temat, proszę państwa, w której teraz jedziemy i jesteśmy, ale że zamawiają u ciebie też twoi klienci, którym projektujesz wnętrza, tak?
No tak to się zaczęło. Wiesz, miałam, bo ja też często robię takie coś z home staging, tak? Czyli wiesz, nie robisz pełnego projektu, tylko po prostu pod wynajem czy pod sprzedaż wyposażasz wnętrze w meble i w dekoracje. Na ogół towarzyszy temu pewnego rodzaju ciśnienie, żeby było budżet. No więc miałam taki apartament, który miał bardzo dużo pustych ścian, bo było mało mebli, bo miało być budżetowo. No i coś trzeba było tam powiesić. Namalowałam te pierwsze dwa obrazki, tak to się zaczęło.
Dobre.
I teraz na przykład bardzo to lubię, bo dla mnie to jest też troszeczkę, ja też miałam taki okres w życiu, że pracowałam w reklamie. Uważam, że to cudowne w ogóle przeżycie, bo ono uczy właśnie konkretnego myślenia.
Tak.
Czyli masz brief i musisz
wymyślać coś pod ten.
Tak. Więc na przykład obraz na temat, który po prostu poczułam się szczęśliwa, jak redakcja zamówiła u mnie ten obraz. I ja od razu całą tą swoją wiedzę reklamą. Tak, duże logo. Jest.
Jest.
Z czego, gdyby coś. Kolor firmowy. Pantone, rozumiesz, brandowy jest. Dodatkowo wymyśliłam sobie, że właściwie no, musi być jakiś przekaz, no bo wiadomo, w reklamie, w związku z tym free media, tak sobie pomyślałam, wolne media, bo wtedy była ta kampania.
Tak.
Więc napisałam takie słowo z szablonu, zrobiłam już taką mam, że po amerykańsku tak będzie szablon freedom. I podzieliłam go kolorem, czyli free ma jeden kolor, do ma drugi kolor, a I, czyli kawałeczek, który został z literki M, bo już więcej nie, no to dla mnie była taka, wiesz, łamigłówka dodatkowa, czyli uwalniamy siebie, tak. Albo czy wolność dla nas, albo
czyli
każdy
tam jest
wolny.
Przekaz głębszy.
Oczywiście. Więc ja uwielbiam malować obrazy również do wnętrz, które projektuję, ponieważ wtedy znam charakter na przykład inwestorów, znam kolorystykę i to wszystko. I to dodatkowo no, skłania mnie, żeby wiesz, ten obraz wymyślić, żeby trochę wymyślić pod kogoś. Nie widzę w tym zupełnie nic złego. O malarstwo na zamówienie, no to jest cała historia malarstwa. Tak. Albo zamówienia publiczne, albo prywatne. No prywatne świeckie pojawiły się dopiero w renesansie. Czyli nowożytna historia malarstwa to jest de facto historia zamówień publicznych, szczególnie sakralnych.
Przez kościół, tak, oczywiście.
No bo wiadomo. A i ta cała historia, wiesz, z malarstwem ściennym, czyli na przykład z drogą krzyżową na ścianach, albo z jakimiś scenami z życia osób sławnych, które jeszcze dodatkowo są opatrzone tymi inskrypcjami, które są jak współczesny komiks, prawda? Znaczy się dokładnie to samo, się opowiadają pewną historię, tak? Więc ja uwielbiam ten kontekst
komiksowy,
tak. Który właśnie
drogi
cały czas,
krzyżowej, to jest
cały czas opowiadam o tym, że to jest życie, to jedna całość. Wszystko to, co nas otacza. To nie są odrębne byty. Nawet komiks z Drogi Krzyżowej z XVI wieku. Tak? To jest po prostu ten świat, w którym się pojawiamy, potem go opuszczamy, a ta historia trwa z nami czy bez nas dalej.
Ładnie powiedziane, tak trochę nostalgicznie, trwa z nami czy bez nas
musimy
dalej.
Musimy być tego świadomi.
Ale, no tak, ale widzisz, no, ale chcemy coś po sobie zostawić.
Tak.
Ty jako artystka zostawisz po sobie swoje obrazy.
I wnętrza, bo ja to bardzo lubię, dlatego że uważam, że wiesz, na przykład ta robota, którą ja robię, co mi też bardzo odpowiada, że ta sztuka, to jest taka forma sztuki, ale to jest forma sztuki użytkowej. W związku z tym to jest cudowne, dlatego że ja trochę mam wrażenie, że zmieniam nawyki ludzi, którzy mieszkają w tych mieszkaniach, coś tam im pokazuję, jakoś tam ich rozwijam, albo nawzajem siebie rozwijam. I są też super fajni klienci, którzy mają na przykład spojrzenie zupełnie odrębne od mojego i otwierają moje oczy. No to jest cudowne współdziałanie.
Wzajemna inspiracja taka.
Tak, cudowne współdziałanie w obrębie ulepszania, czy też rozwijania takiego lifestyle'u. Czyli to chodzi o jakość naszego życia. W fajnych wnętrzach żyje się lepiej. Oczywiście. Spokojniej, przyjemniej, pojawiają się nowe funkcje. Ktoś na przykład nie miał jadalni, a potem ja mu wymyślałam, że będzie miał jadalnię. Tak? I na przykład nowa funkcja zupełnie, wiesz, towarzyska, w ogóle, to po prostu się tak dzieje. A że to wszystko jest ze sobą powiązane i że ludzie są ze sobą powiązani i że ludzie nie są samotnymi wyspami, to też bardzo nawiązuje do tych zmian, o których pewnie z gośćmi tutaj rozmawiasz, czyli o tych zmian w naszym życiu, w modelu życia, który się pojawił zupełnie ostatnio i także po pandemii, prawda? Tak. Która uświadomiła ludziom, że nikt nie jest samotną wyspą i wszyscy chcą być jednak ze sobą wspólnie. Tak. I ona naprawdę wprowadziła szereg innowacyjnych odkryć. Tak? Otwiera nam oczy.
Wspaniała wypowiedź. Pandemia otwiera nam oczy. Dobrze, zachowanie się zmieniło, tak jako społeczeństwo się zmieniło, jako ludzkość nawet, bo to jest ogólnoświatowe. Agnieszka, taki mały, daj nam taką ściągę. Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś o sztuce albo zobaczyć coś fajnego, gdzie warto zajrzeć, co warto zobaczyć albo w co warto zainwestować?
Rynek sztuki chyba był ostatnim rynkiem, który najdłużej ociągał się cyfrowej rewolucji.
No już teraz, dlatego, że... już teraz NFT. Wiesz,
oczywiście NFT, tak, tak. NFT, bo nastąpił taki gwałtowny przełom. Ja teraz byłam ostatnio, niedawno temu na wystawie Art Basel. To jest, to są takie duże targi sztuki, które popandemicznie, jak wiele różnych targów, również wnętrzarskich, po raz pierwszy zostały uruchomione po przerwie. I wyobraź sobie, że taki content finansowy teraz tutaj zapodam, bo to mnie niesamowicie zdziwiło, że obroty Art Basel w 2021 roku, czyli rok temu, to było 65,1 miliarda dolarów, z czego 12,4 to był obrót internetowy. I teraz
ale
te
internetowe zakupy dzieł sztuki czy NFT?
Tak, dzieł sztuki, klasyczne. Czyli zupełnie, czyli wyobraź sobie, że inwestorzy kupują te produkty nie widząc ich. To jest dla mnie też przełom w pewien sposób w myśleniu. Trochę to jest dziwne, dlatego że wiesz, to nie budzi w tobie emocji. Kupujesz coś po prostu za pewną wartość.
Tak, czyli kupujesz to jako inwestycję, a nie
dokładnie tak. Tak się domyślam, czyli nie przeżywasz tego kupując, nie dokładasz tej indywidualnej przygody, tylko po prostu kupujesz jako inwestycję. Jak widać, jest na to ogromny rynek. Pandemia to też zaakcelerowała, ludzie nie mogli podróżować, jest dużo ludzi bogatych na całym świecie, w związku z tym nie mogli ich wydawać tych pieniędzy, w związku z tym inwestowali w sztukę i dlatego ten art market tak bardzo się rozwinął i tak bardzo art market przerzucił się do internetu, więc gro informacji, gro zdjęć, gro aukcji odbywa się online i wszyscy mogą w nich uczestniczyć. Na przykład...
Ale to jest taka demokratyzacja technologii, o której tu mówiła Agnieszka Rynkowska. Wiesz, że po prostu dzięki internetowi i umiejętności obsługiwania technologii, nieśmiela nas, możemy sobie kupić obraz w Nowym Jorku, Hongkongu, czy
gdziekolwiek.
Możesz
sobie kupić nawet obraz na podstawie, bo to mnie trochę zdumiało. Na przykład jest taka historia aukcji, gdzie w czasie odbywającej się pandemii, gdzie była sprzedawana rzeźba Degas, ale ponieważ była pandemia, nie było offline'owych spotkań z nabywcami, transport, ubezpieczenie, te wszystkie koszty, które dzieł sztuki takich poważnych, które są, wiesz, bardzo dużym kosztem i nie wiem, który to dom aukcyjny, Sotheby's czy Christie's, wystawił hologram.
O.
No to już jest w ogóle dla mnie kosmos, czyli nawet nie ma dzieła sztuki.
Tylko jest no to jest kosmos.
To jest kosmos. Więc nie wiem, czym to będzie skutkowało w przyszłości. Tak? Generalnie uważam, że warto jest inwestować w sztukę młodą, starą, jaką kto lubi. Po prostu taką, która się podoba. Mnie osobiście przekonuje idea sztuki Marka Rothko, który twierdził, że sztuka ma budzić z nas emocji. Tak? Czyli on rozpromował, wiesz, tą sztukę abstrakcyjną, nie figuratywną, prawda? Bo normalnie ludzie wolą figuratywną.
Teraz na przykład jest taka Zachód Słońca, powiedziała Polska, ci rodzina.
No, Zachód Słońca to nie figuratywna, ale figuratywna jeszcze lepiej, prawda? Ładna pani.
Tak.
No i teraz, ja mam teraz taką, obserwuję ze zdumieniem. Słuchaj, jest taka polska artystka, która jest niezwykle w świecie modna. Ona się nazywa Ewa Juszkiewicz i maluje takie portrety kobiece w takiej manierze Kazimierze Dworskiej, czyli w takim reprezentacyjnym stroju na tle pejzażu, no i zamiast głowy ma na przykład, nie wiem, główkę kapusty albo tam rogi baranie, to nie chcę tutaj ośmieszać, ale generalnie jest to jakaś taka forma, że jest niby klasyczny obraz z taką niby intrygującą treścią. Dla mnie to nie jest intryga, bo to jest tak powtarzalna maniera, że od razu wiadomo, kto jest autorem, czyli jest taki brand recognition.
No właśnie wiesz, ale to może jest w tym szaleństwie jest metoda.
Na pewno jest to idealny produkt, skrojony według algorytmów z użyciem sztucznej inteligencji i tak dalej, ponieważ ta pani jest wzięta pod skrzydła Gagosiana i on już to wszystko tam na pewno wyliczył tak, żeby ten obraz idealny, czyli ta sztuka idealna, komercyjnie, powstawała i ona może powstawać seriami. Był taki artysta.
No, ale Jeff Koons jest przykładem tego, który jest absolutnie marketingowcem genialnym.
Właśnie.
I tworzy, ja go bardzo lubię jako artystę, ale wiesz, no, ma wystawy w bardzo poważnych galeriach i muzeach, a tworzy pieski z balonów, tak? I ja tutaj nie trywializuję bynajmniej, tylko mówię, że jest geniuszem marketingu.
Słuchaj, ja też nie mnie oceniać, to znaczy ja się nie chcę wypowiadać, w sensie wartościować, aczkolwiek dziwi mnie to, ten brief, prawda, którego się tak ściśle artystka trzyma, że rzeczywiście może namalować tych obrazów 200, 300, 1000, milion, no wszystko jedno, tak? No póki Archimboldo, który, prawda, malował, był manierystą, który malował portrety złożone z warzyw, czy tam właśnie, tam nie wiem, albo jakichś takich innych, no on nie miał tej całej machiny Gagosiana, więc on takiej kariery merkantylnej nie zrobił. Jakby panie wie, absolutnie życzę sukcesu. Natomiast jest to dla mnie zagadka, to znaczy przyglądając się marketingowi sztuki, myślę, że jest naprawdę świetnym przykładem do omawiania w różnych case'ach.
Tak.
Jak tworzy się art market, jak promuje się określone osoby, bardziej niż określoną sztukę, po prostu nazwiska.
Ale to też dotyczy, wiesz, show biznesu. To nie jest unikatowe do malarstwa.
Tak? Nie drzwijmy szatno, oczywiście. No.
Więc, natomiast ty tak, dobra, to jest ta twoja noga, nazwijmy artystyczna, malujesz, znasz się na tym, fascynujesz się tym, jeździsz na wystawy, na targi, a druga to jest, nie chcę powiedzieć robotnicza, ale trochę tak. To jest projektowanie wnętrz.
Jeszcze jestem panią sklepową, nie zapomnij.
Tak, to jest ta trzecia noga, ale
to jest
tak ciężka, jak powiedziałaś, robota, projektowanie wnętrz, ale później rozumiem, że jest też nadzór budowlany tak zwany, czyli po prostu kalosze i trzeba zobaczyć, czy ekipa wykonała to, co zaprojektowała.
Tak, jeśli chcesz teraz, żebyśmy skręciły w stronę feminatywów i generalnie tego, co jest pracą kobiecą, co jest pracą damską i
nie ma moim temu zdaniem, bo feminizm jest o równości, że możesz i malować, i budować. To jest właśnie, wiesz, ta teza, którą tu chcę postawić.
Tak, architektura, to znaczy architektura jest męskim zawodem i na budowie, w kaloszach, to dziewczyny mają naprawdę słabo. Tak? Mm-hmm. Na szczęście ja jestem bardziej wnętrzarzem i tutaj jestem bliższa tego...
Czyli już jest gładź.
Jest gładź, bo jest idealna pani domu, czyli perfekcyjna pani domu, domestic goddess, rozumiesz? Ja tutaj mogę tak miękko nawiązywać do takich tradycyjnych kobiecych ról. Co oczywiście nie zwalnia mnie przed odpowiedzialnością wobec inwestora, że to wszystko musi być technologicznie i budowlanie zrobione. To jest tylko taki pis na wodę, że możemy o tym tak rozprawiać miło. Tak. Oczywiście.
Potem trzeba narysować projekt.
No tak, trzeba narysować, trzeba przypilnować, tak, użerać się, wiadomo co to jest. To jest puzzle z wielu kawałków złożony i mam wrażenie, że wyjątkowo wybuchowy kawałek tortu, bo budowa, remont, no to naprawdę wszyscy wiemy, że to nie jest łatwy.
No to większości z nas wykańcza nas, takich ludzi normalnych, którzy robili kiedyś remont, a każdy kiedyś robił, a ty to robisz zawodowo.
Ja to robię zawodowo, więc mam trochę już grubszą skórę po wielu latach w zawodzie, ale to rzeczywiście są stresujące sytuacje, wiesz, ale no, jak w Greku Zorbie, pamiętam, taka była jakaś fajne powiedzenie, że wiesz, no problemów nie ma tylko wtedy, kiedy jest już w grobie, więc jakby, no trudno, no to po prostu, wiesz, no, takie jest życie, tak, no. Ale jest to rozwiązywanie problemów, przyznaję. W ogóle no tak, projektowanie wnętrz to jest rozwiązywanie problemów. To tak bym to ujęła. To z tym idealnym takim obrazkiem, że pani przyjdzie i wszyscy są zachwyceni i tutaj tada, jest wspaniale, to naprawdę nie ma nic
wspólnego. No to wiesz, to na ogół nie ma nic tada, jest wspaniale,
tak.
Tylko każda rzecz, którą robimy w życiu wymaga trochę, znaczy wymaga dużo pracy i czasami poświęcenia, czasami chwil upiornych też, nie oszukujmy się. Dobra, masz BB Home, czyli jesteś sklepową, jak mówisz. Sklep z, no właśnie z czym? Bo macie tam wszystko.
Jest wszystko, czyli jest meble jako podstawa, dekoracje, dywany, lustra, lampy, świeczki. To, żeby zrobić, żeby ubrać, ubrać ściany. Tak? Oczywiście, ponieważ projektuję wnętrza, więc robimy też wiele tych różnych zabudów na zamówienie i wszystko od A do Z. Tak? Ale No, w sklepie to mam taką wolność, że mogę zrobić kolekcję taką, jak lubię. Mhm. Czyli zgodnie z trendami trochę, a zgodnie z własnym charakterem trochę. No bo właściwie trendy we wnętrzarstwie istnieją, ale one są, one się nie zmieniają co rok, prawda? Można powiedzieć, że co dekadę.
Ale one tak płyną trochę, tak, płyną, że nagle płynie trend, że był glam, już glam nie.
Glam umarł już przed pandemią i przed wojną w Ukrainie. Mhm. Myślę, że glam skończył się wraz z pożarami w Australii i w Stanach, czyli ludzie sobie zdali sprawę, że teraz już trochę tak nie wypada, prawda? Obnosić się z takim bogactwem, z takim brakiem wrażliwości na drugiego człowieka, na naturę, na przyrodę, na planetę. I nowe pokolenie konsumentów wychowanych na w mniejszym stopniu na takim pokaż się, wiesz, zostaw się, a pokaż się, tylko jednak w inny sposób, tak? W innej kulturze. Oni dbają o... Te wartości są zupełnie inne. I w związku z tym to się przekłada
ekologia, tak?
Na wnętrza. No, vintage, mid-century style, czyli to jest recycling starych klasyków z lat 50., 60. O dziwo na przykład powróciła moda na przykład taką tkaninę, wiesz, boucle w kolorze kremowym. I to jest koniecznie w kolorze kremowym. Jest taki baranek, więc baranek. Jak wróci boazeria z lat 70. w kolorze sraczki, taka, wiesz, sosnowa, to naprawdę będę zdziwiona, bo myślę, że ten baranek to już jest taka graniczna, ale ja już też go pokochałam.
Ale robisz baranka,
nauczyłam się lubić go na nowo, tak? Czyli to jest taki cykl życia, że to się odkrywa co jakiś czas i po prostu co jakiś czas coś jest modne, ale idzie w dobrym kierunku, mianowicie idzie w kierunku eklektycznym, idzie w kierunku swobody, idzie w kierunku uzewnętrzniania swojej...
Czyli też taki trochę indywidualizm,
właśnie,
prawda?
Swojego indywidualizmu, czyli braku takiej dyscypliny, która każe ci się poddać ocenie innych. Czyli to idzie tak psychologicznie w dobrą stronę, prawda? Czyli i idzie jednak moda na skromność, czyli to jest bardzo fajne. W związku z tym tak, drewno, naturalne materiały, opływowe formy, takie ekologiczne, czyli takie właśnie zamiast kątów prostych, no to multi-use, czyli cokolwiek, co możesz przerobić. Strefy komfortu dla każdego z nas, kto przebywa i jak lubi. Ja uważam, że to bardzo fajna jest teraz ta idea, która się przekłada w modzie i we wnętrzach. Design, tak? No bo teraz zobacz, na dres narzucasz marynarkę i właściwie nikt cię w pracy nie skrytykuje, że jesteś, że to nie piątek. Tak? I teraz we wnętrzach też możesz zrobić coś, narzucić na coś i nie będziesz skrytykowana, że to jest coś na przykład, no chyba, że jest.
No, słabe, tak. Jak jest słabe, to nie ma znaczenia, jaka moda, jaki trend, albo coś jest słabe, albo nie, to też kwestia gustu, Agnieszka, no bo wiesz co, no, dla jednego słabe, dla drugiego wspaniałe, chociaż są pewne uniwersalne rzeczy, prawda, że chodzi o jakość.
Chodzi o jakość, tak. Chodzi o jakość, chodzi o równowagę, no jakość zawsze się obroni, czyli to akurat nie ma co z tym dyskutować, czyli tanie zamienniki zawsze będą tanie, oryginały będą oryginałami, a jak się zmiesza jedno z drugim, tam doda jakiś własny pierwiastek, to no różnie wychodzi, więc lepiej korzystać z porad fachowca.
No właśnie, ale w tej chwili wszystkie designerskie lampy czy kanapy, czy cokolwiek z wnętrz jest w tej chwili dostępne, bardzo podobne, w sklepach sieciowych.
No to jest kwestia etyki.
No, bo możesz produkują, ale to nie są podróbki, słuchaj, teoretycznie.
Jest minimalna zmiana, wiesz, tam jakieś procenta, no bo tak to jest w prawie autorskim sformułowane, że pewien procent zmiany i już jest niby nowy produkt, który możesz dopuszczać do sprzedaży. Ja pamiętam, że kiedyś byłam w Chinach na targach, to było dawno temu, i były całe hale, to było bardzo ciekawe, podróbek 1:1 wszystkich topowych brandów i słuchajcie, no, to były oficjalne targi, tak? Wielkie i nikt w ogóle, ale o co chodzi, halo?
Czyli co, kanapa taka sama, lampa taka sama.
Witra, nie witra, no wszystkie takie klasyki, bo co bardziej znane, no to się bardziej, prawda, torebkę Louis Vuitton, wiadomo, jak sobie człowiek kupi podróbkę, no to widać, że Louis Vuitton, prawda? No ale to jest kwestia już świadomości konsumentów, tak? To znaczy tak, jeżeli są inspirowane, czyli no pewne bryły, to
Le Corbusier, okay. Takie klasyki, prawda?
Ale jeżeli jest to rozpoznawalne, że to jest taki Le Corbusier, taki trochę inny, no to wiadomo, że to jest kopia, tak?
No tak,
tak, bo jak mówisz, kiedyś reklama piwa, pamiętasz, żona bez rzet to tylko ona, tak? No, no jest pewna różnica, tak? No jest,
dobre,
tak?
Dobre, żona bez rzet to tylko ona. Dobre, bardzo dobre. Tak, pamiętam oczywiście. Agnieszka, pracujesz w bardzo, powiedziałabym, męskiej branży. I to nie mówię tylko o tych budowach czy o tych wykończeniu wnętrz. Natomiast jesteś przedsiębiorczynią. Prowadzisz poważny biznes, który ma trzy nogi, jak powiedziałyśmy, więc jest dosyć zdywersyfikowany.
Czy uważasz, jako kobieta lubię mieć poczucie bezpieczeństwa, to muszą być trzy nogi.
No dobra, no przynajmniej to jest to stabilne.
No właśnie, nogi, to nigdy nie wiadomo.
Tak, trzy... Zawsze stabilniej, ale czy czujesz czasami, że jest ci trudniej, bo jesteś kobietą, przedsiębiorczynią?
No jasne. Zwłaszcza wiesz, no bo to tak bardzo łatwo wiesz ocenić. Jak coś idzie źle, to od razu łatwiej zrzucić, obojętnie myślę w jakiej branży. No chyba, że jesteś cukiernikiem, to wtedy wiesz, to ci jakoś tam pomaga. Ale czuję, tak. Czuję, powiem szczerze, że bo też mnie tak ładnie zapowiedziałaś, że jestem gościnią. Ja z tymi feminatywami, znaczy w tej sferze językowej, to szczerze mówiąc, ja mam taki mieszany stosunek, bo wydaje mi się, że no, nasz język jest specyficzny, bo odmieniamy przez osoby i dlatego w ogóle musimy się do tego odnosić, prawda? Ale w innych językach nie ma tego problemu. Tak. Bo jednak, no, ja rozumiem, że musi być jakiś dobry początek, czyli musimy próbować tworzyć nowe nawyki, tak?
Tak.
No, ale, bo zobacz, gość, gościni, dobra. Premier, premierka.
Tak.
Szofer, szoferka, no to już w ogóle, bo to są w ogóle nawet znaczeniowo zupełnie inne rzeczy,
nie.
Prawda?
Pilot pilot też
i
może
pilotka.
Być... Nie, ale pilot może być do telewizora i ten, co prowadzi samolot. Słowa mają różne znaczenia w języku.
Właśnie.
I to nie
bardzo,
jest nic
bardzo ciekawe.
Złego.
No więc ale w tej słowotwórczej takiej przestrzeni to tak różnie wychodzi, bo tak się nawet zastanawiałam, jakich nie ma zawodów, które są, że mają na przykład wersję damską, a nie mają męskiej, na przykład... Załóżmy, tutaj wiem, tak wrzucę trochę bombę, ale już żeby nie było tak różowo, że na przykład pani, która sprzedaje usługi seksualne albo wykonuje je dla korzyści, no na przykład załóżmy obojętnie, czy to jest słowo na D, czy słowo na K, to na przykład nie ma odpowiednika męskiego, no a przecież jednak...
Prostytutka, prostytutek, prosty...
na przykład?
Dobre, zapytam się jakiegoś eksperta językowego.
Ale już na przykład w drugą stronę odwracając, zobacz, masz pielęgniarka i pielęgniarz, czyli nowy lifestyle wymusił odwrotne sformułowanie,
zawsze,
które tak się nie używało. Gosposia... Gospoś to już poszukiwana był ten wątek, ale to parę dziesiąt lat minęło i nic, nie powstało nic nowego. Wiesz, ja nie wiem, jak to ugryźć. Wydaje mi się, że te wszystkie zmiany, które wprowadzamy, to znaczy, że które chcemy podkreślić, że kobiety są równe albo nawet bardziej niż równe
nawet
w tym świecie,
równe.
Ale chociażby...
To kobieta może być premierką i prezydentką.
No i wiesz, to mi się wydaje, że była taka piosenka Młynarskiego, róbmy swoje, prawda, że po prostu... A co to da, prawda? Kto wie, no, ale trzeba od czegoś zaczynać. Niemniej jednak, no, bycie kobietą w pracy nie ułatwia, tak? Może nie we wszystkich pracach utrudnia, tak? No, ale łatwe to nie jest, bo mam
ale
wrażenie,
nie jest łatwe też dla mężczyzn.
Jest więcej oczekiwań wobec kobiety, prawda, niż... No
tak
to jest ta wielozadaniowość, tak. Ja uważam, że jest więcej oczekiwań.
Ale co, więcej oczekiwań od kobiety przedsiębiorczej niż gdybyś była facetem?
To znaczy myślę, że tak, że kobieta musi więcej pracy włożyć, żeby udowodnić swoją wartość na rynku pracy niż mężczyzna. Czyli, że kobieta musi być lepsza de facto, żeby osiągnąć ten sam status. No
czyli to
wszyscy
jest,
mówią.
Tak, a czyli to jest to, jak nas widzą, tak jak nas ocenia rynek pracy, w którym w dużej mierze to mężczyźni decydują o... są na wyższych pozycjach w hierarchii, zarabiają więcej, na to jest wiele badań.
Oczywiście, na ta dyskusja właśnie o parytecie, ona jest potrzebna, tak? No jeszcze myślę, że wiele lat upłynie, tak? No są panie premier, zobacz ilu krajów w tej
premierki
chwili.
Premierki
nawet. Tak? Nawet i premierki, jak kto woli, ale znaczeniowo, no to najważniejsze jest znaczenie, prawda?
Tak.
No jest pani, jest Nowa Zelandia, jest prawda, Litwa, jest masa bardzo fajnych pań, które piastują, nawet pani premier Szydło w Polsce, prawda, to też jednak jest, jakby nie było, pewien przełom w myśleniu, no bo trzeba to docenić. Jest pani premier Merkel, czy też premierka Merkel, no już tam jak zwał, tak zwał.
Kanclerka nawet.
Cała wiem, że feminatywy. To prawda. No i mnie to jakoś tak z trudem przechodzi, wiesz, przez usta, więc rzeczywiście ja jakoś tam jestem całkowicie pro.
Ja wiem. Równościowa, ale ja wiem, że te feminatywy budzą dużo czasami.
Nie jestem przeciwna, tak, ale dość to jest takie, no to jest takie, wiesz, no takie łopata logiczne na siłę, no ale może, no,
ale
kto wie, może to coś
rzeczywistość, da. Rzeczywistość,
tak?
Wiesz,
no właśnie.
Po prostu opisuje rzeczywistość, więc jak będziemy mówić, że jest premierka i prezydentka, to może małe dziewczynki będą wiedziały, że mogą być premierką i prezydentką. Ponadto ja zawsze to mówię, że jak zamkniesz oczy i powiesz słowo premier, widzisz faceta w garniturze. Po prostu, tak jest.
To
widzisz faceta w garniturze.
Tak?
No, a jak powiesz premierka, możesz się uśmiechnąć, że ci brzmi trochę krzywo, ale widzisz kobietę. Więc wiesz, to...
jestem za kobietami, to znaczy to, wiesz, bez dwóch zdań, no nawet za szoferem i szoferką, no. Już szoferka. Nawet dla
no i za pilotem no. I pilotem, wiesz, to tak jak tak. Mówię, są słowa, które mają wiele znaczeń. Dobra, Agnieszka, czy są jakieś takie konkretne rzeczy, nie wiem, że poszłaś do banku po kredyt, albo coś, czułaś taką dyskryminację ze względu na to, że jesteś kobietą, czy nie? Bo może nie, ja nie chcę mieć tej tezy jakiejś, wiesz.
No może tak to nie, ale jak ktoś mnie chce obrazić, na przykład kierowca z samochodu obok, albo ktokolwiek, to od razu jest, no nie, gorzej, tak? Bo jest tu jeszcze w naszym kraju nie ma kultury języka, więc od razu inwektywy, od razu. I to jest dla mnie zdumiewające.
Tak.
Bo są takie konotacje od razu, no nie mogę tutaj, tak, bo są słowa jednak
niecenzuralne, tak.
Niecenzuralne, tak? I ja się zastanawiam, jak? I dlaczego, tak?
Ale znowu to jest taka złość w nas, wiadomo skąd się bierze, jakaś taka furia.
Obelga, która tego sedna kobiecości w jakiś sposób tak. Też ma dotykać. I to zawsze, wiesz, budzi we mnie ogromne zdumienie. Także może w takich instytucjach publicznych, urzędach, nie przypominam sobie, tak? Ale jeśli chodzi o interakcje z ludźmi nieznajomymi i w takich właśnie sytuacjach konfliktowych, to wtedy nie wiedzieć czemu, ale ta kobiecość nagle tym bardziej tak. Staje się jakimś takim zarzutem, tak?
No ale wiesz, to podobne słowo można mówić o mężczyznach. Już teraz nie będziemy mówić tych wulgaryzmów, ale...
Poklniemy sobie prywatnie.
Poklniemy sobie prywatnie, dokładnie. To ulży nam. Może, natomiast to, o czym mówisz, jest bardzo ciekawe, bo to chodzi też o to, że taką mamy złość w sobie i taką furię, którą krzycząc na człowieka, który jedzie obok nas, w ogóle tego nie rozumiem, ale jesteśmy dosyć agresywnymi kierowcami i kierowczyniami, powinnam powiedzieć, szczególnie
tak,
w Warszawie.
Oczywiście, czy w ogóle jest dużo agresji w ludziach, tak? I nie ma takiego, wiesz, trendu, żeby tą agresję jakoś tak tonować, tylko jednak się ją podsyca, tak? A przecież... No, nawiązując tak pozytywnie trochę, no wszyscy żyjemy w tym samym świecie. W jednym świecie mamy jedno życie, jeden czas i wszyscy się tam mijamy z tymi ludźmi, wiesz, jak na filmie, prawda? Tak. Jesteśmy mrówkami w wielkim mrowisku i zupełnie niepotrzebnie, myślę, są te negatywne, wiesz, emocje, one są podsycane. I wtedy antynomia płci szczególnie wychodzi.
Tak.
No, to zdumiewające.
Agnieszka, jesteś malarką, projektantką wnętrz i sklepową, to już ustaliłyśmy. Bardzo mi się podoba to określenie sklepowo. Właścicielką firmy wnętrzarskiej.
No, moja mama strasznie była załamana, wiesz, jak porzuciłam tą reklamę. No, i tam ten sklep to moja mama sklepowa.
Ale przedsiębiorstwo idzie ci bardzo dobrze, więc rozumiem, że mama jest teraz dumna. Ja chciałam poprosić cię o taką radę, jeżeli na przykład ktoś ma nowe mieszkanie i szuka tych trendów, o których tak pięknie mówiłaś teraz, o to zrównoważenie, ten eklektyzm, to skąd czerpać inspirację? Internet jest wielki. Jak, gdzie wiesz, czy to jest Pinterest, czy to jest Instagram, czy to są jakieś magazyny, czy to są targi?
Zapraszam na mojego bloga.
A, no widzisz.
Zapraszam na mojego bloga, bo od czasu do czasu piszę o wnętrzach. Instagram, Pinterest, a szczególnie Pinterest. To jest kopalnia wiedzy, tak? Wstukujesz sobie hasełko i wyskakują ci najfajniejsze przykłady, wszystkie możliwe. To rzeczywiście jest encyklopedia, wiesz, to w ogóle myślę, że teraz wiedzy jest masa, tak? Nie czytajcie takich głupich przewodników, tak? W stylu na przykład ergonomia w weekendy albo coś takiego. No, to nie ma szans, że... Pinterest i Instagram jako wizualną taką
no inspirację, ucztę. Bo to wiesz,
no i jakieś fajne blogi, tak myślę, że to jest takie najprostsze, tak? No, ludzkim językiem mówione. No oczywiście książki są też, prawda? No,
ale internet nam podaje to, co robimy, czyli jak powiemy jedną rzecz i internet zobaczy, że coś
obejrzysz
nam się podoba,
pieska
to
takiej
będziemy,
rasy, tak. Potem masz następnego pieski, dnia, masz same pieski tej rasy, tak? No, ale no, z drugiej strony to też jest spójne z twoimi zainteresowaniami, czyli w jakiś sposób jest to rozwijające, bo je rozwijasz.
Byłaś na Biennale w Wenecji, co cię zachwyciło?
Biennale zachwyciło mnie, że w ogóle było.
Że było, tak?
To może w ten sposób. Natomiast ja na Biennale się dopiero wybieram. Wiem dobrze, co chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć przede wszystkim Pałac Dożów i to, co jest tam zrobione. Jestem bardzo zdziwiona i mile zaskoczona, że akurat polski pawilon był reprezentowany przez artystkę, tak nie do końca wydawałoby się typową dla Polski, bo pani Małgosia Mirgatas jest przedstawicielką mniejszości romskiej. I widziałam zresztą jej bo od razu już podchwycono jej nazwisko i Art Basel była w trzech międzynarodowych galeriach reprezentowana i widziałam trzy prace do kupienia. No ona też mówi o pewnej nomadyczności, jedności Europy i takim no, jednym świecie właśnie, w którym żyjemy, więc ja mam całą już marszrutę zrobioną i wybieram się bardzo niedługo. I może opowiem w takim razie tylko o Biennale, jak się następnym razem zobaczymy,
tak
bo
zrobię.
Na razie całą teorię przerobiłam, więc w związku z tym jestem bardzo pozytywnie.
Ale ciekawe jest to, że teraz sztuka idzie trochę w kierunku też sztuki z przesłaniem. Może zawsze była, kiedyś to były komiksy, jak już powiedziałyśmy. Ale takie przesłanie w tej chwili, bo jesteśmy w świecie permanentnej zmiany. Trudno się planuje biznes, trudno się planuje życie, trudno się planuje cokolwiek. Pandemia, nie wiadomo, czy za chwilę nie wróci nam nowa fala. Mamy wojnę tuż na naszej granicy i mamy inflację, jakiej nie było od dekad.
To prawda. No tak, no wiesz, wszyscy się po prostu próbują jakoś odnaleźć w tym świecie chaosu i tą zmianę, czyli też tą new normal, która się jakoś tam, wiesz, kształtuje tak cały czas. Ona jeszcze jest nieukształtowana, chyba się nigdy nie ukształtuje, bo ledwo opanujemy jeden problem, to już się drugi pojawia.
Tak.
No wiesz, wszyscy próbują takie humanitarne przesłania, tak?
No
to znaczy jakieś takie pozytywne przesłania przedstawiać ludzkości. Ja też jestem rzecznikiem tego, że brief na trudne czasy, no to jest trzymać się razem. O konfliktach pogadamy kiedy indziej, tak? A na razie współdziałajmy na rzecz lepszego świata, lepszego życia, przetrwania, przetrwania
i
planety.
To jest przepiękny brief, tylko pytanie, czy w takich trudnych czasach niepewności, permanentnego chaosu potrzebna nam jest sztuka?
A co nam zostaje innego?
O, wow.
Powstaje nam jak... My musimy szukać jakiejś nadziei, tak?
Tak.
Jakiejś ucieczki,
tak.
Jakiejś pozytywnej inspiracji, jakiejś intelektualnej swobody. Jeżeli nie możemy tego rozwijać w życiu realnym, bo są takie trudne czasy, to przynajmniej możemy w naszych głowach na chwilę uciekać do jakichś lepszych, szerszych, większych, innych przestrzeni, gdzie będziemy mogli w sposób bezbolesny dla najbliższego otoczenia szukać chwili wytchnienia.
To jest najpiękniejsza puenta tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Proszę Państwa, co nam innego zostaje? Zatem niech sztuka zawsze będzie z nami. Moją i Państwa gościnią była Agnieszka Pudlik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Właścicielka Bebe Home, malarka, projektantka wnętrz. A Państwa zapraszam serdecznie co środę o 20:00 na temat, na kolejne odcinki Halo Haller. Dziękuję bardzo.